Cześć, witam wszystkich braterstwa. Mam nadzieję, że mnie słychać. Słychać mnie?
Tak.
Okej. Dobrze, to się cieszę, że jestem słyszalny. Witam wszystkich jeszcze raz. Witam wszystkich braterstwa. Przekażę pozdrowienia od mojego zboru w Chełmie, od wszystkich braci, którym usługiwałem, z którymi wchodziłem w kontakt. Oni zawsze życzą sobie, żeby przekazywać wyrazy ich miłości. A temat, jaki przypadł mi w udziale, został zatytułowany Niby Wybrańcy. Ja od razu powiem o tym, że będę często podczas tego wykładu posługiwał się terminem quasi-wybrani, bo taki termin w naszej literaturze też występuje. Czasami mowa jest o tej klasie ludu bożego jako o niby wybrańcach, a czasami jako o quasi wybranych. Tam braterstwo w planie spotkania widzą niby wybrańcy. Być może bało tutaj bracia ze zboru organizującego to telespotkanie. Wybrali ten termin, być może dlatego, że jest to słowo no, polskie, bo quasi wybrani zabiera obcy przedrostek quasi, ale sądzę, że dla Polaka termin quasi wybrani czy termin niby wybrańcy jest równie obcy i niezrozumiały i wymaga wyjaśnienia i jeden i drugi. Ja osobiście preferowałbym ten termin quasi wybrani, bo przynajmniej Polak słyszy, że jest to coś obcego i dlatego nie rozumie, co to jest, bo jest tam słowo obce quasi wyraźnie słychać. To, ale to jest w każdym razie, to jest ta sama klasa, raz nazywana po polsku, raz nazywana po łacińsko-polsku, powiedzmy w ten sposób. Kolejna klasa ludu Bożego, która rozwija się podczas wypełniania się planu Bożego. I co jest najciekawsze, jak dla nas, sądzę, że jest to najciekawsze dla nas, to, że jest to klasa ludu Bożego, która rozwija się obecnie. Jest to klasa ludu Bożego, do której wielu z nas, albo przytłaczająca większość, prawie wszyscy moglibyśmy powiedzieć, aspirujemy, mamy tutaj pragnienie, by się znaleźć wśród quasi wybranych. Więc zaczynając od początku tej klasy, klasa ta po raz pierwszy pojawia się w 1954 roku, kiedy to kończy się powołanie do klasy młodocianogodnych. Słyszeliśmy przed chwilą wykład na temat klasy młodocianogodnych. Ostatnie wejścia do klasy młodocianogodnych miały miejsce w 1954 roku, bo po jesieni 1954 roku do klasy młodocianogodnych wejść już więcej nie można. Dokładnie byśmy mogli nawet powiedzieć, że po 16 września 1954 roku, bo 16 września to jest ta właśnie data kończąca okres powołania do klasy młodocianogodnych. Przez powołanie rozumiemy możliwość wejścia, bo oczywiście po 1954 roku żyją wciąż i rozwijają się ci, którzy poświęcili się do tego 16 września 1954 roku, więc oni żyją na ziemi, się rozwijają, ale nikt nowy już nie może do tej klasy dojść. Z tej klasy co najwyżej można wypaść w przypadku niewierności, ale wejść już nie można, nikt nie jest po 16 września 1954 roku, nikt do tej klasy nie jest dodawany. Więc od 54 roku mijają całe dziesięciolecia i ci, którzy weszli do 54 roku, żyją i się rozwijają. No i powiedziałbym, że muszą zakończyć swój ziemski bieg, zanim ziemska faza Królestwa Bożego będzie się mogła rozpocząć. Z dwóch powodów. Z tego powodu muszą zakończyć swój bieg, czyli mówiąc prościej, muszą umrzeć tu na ziemi. Jako że są klasą wyborczą, w wieku Ewangelii, wydaje mi się, że niestosowną rzeczą byłoby, by członkowie klasy wyborczej, którzy zostali wybrani w wieku Ewangelii, przechodzili za swojego życia do ziemskiej fazy Królestwa Bożego. A powód drugi, jak dla moim zdaniem jeszcze mocniejszy, to jest taki, że mają wziąć udział w lepszym zmartwychwstaniu. A żeby wziąć udział w lepszym zmartwychwstaniu, powstać w ciałach o doskonałych organach, no to pasowałoby najpierw umrzeć, by w tym lepszym zmartwychwstaniu móc uczestniczyć. Dlatego też ta klasa musi umrzeć, ale potrzebuje całych długich dziesięcioleci na swój rozwój. Dlatego też, jak widzimy, chociaż powołanie do ostatniej klasy wieku Ewangelii zakończyło się w 1954 roku, to ziemska, a dzisiaj mamy 2020 rok, to ziemska faza Królestwa Bożego wciąż się nie rozpoczęła. Więc co się dzieje w tak zwanym międzyczasie, czyli pomiędzy tym końcem okresu Epifanii w węższym znaczeniu i końcu wieku Ewangelii w 1954 roku, w jednym ze swoich znaczeń oczywiście, a okresem obecnym, w 1954 roku, rozpoczyna się ta faza w planie Bożym, którą nazywamy Bazyleo, czyli Królestwem. Minęło ładne kilkadziesiąt lat od 1954 roku, ziemskiej fazy Królestwa Bożego w postaci restytucji. No, nikt na ziemi nie widział i po dzień dzisiejszy nie widzi. To rozpoczęcie ziemskiej fazy Królestwa Bożego wciąż należy do przyszłości. Tak więc jest to Królestwo Boże na ziemi, ta Bazylea od 1954 roku, czy jej nie ma? Można by zadać pytanie. Moja odpowiedź na takie pytanie brzmi, że jest. A w jakiej formie jest? Bo tutaj od razu trzeba doprecyzować, bo nie w formie rządów bezpośrednich Chrystusa i restytucji ludzkości, bo to się jeszcze nie rozpoczęło. Jest Bazylea w tym znaczeniu, że rozwijana jest pierwsza klasa ziemskiego królestwa. Właśnie pierwsza klasa, którą nazywamy poświęconymi obozownikami Epifanii, która należy do tej grupy quasi wybranych, czy też do niby wybrańców, używając tego drugiego terminu, a jest to pierwsza klasa ludu Bożego, która swoje ostateczne dziedzictwo na wieki wieków ma tutaj na ziemi. Dlatego jest to pierwsza klasa rozwijana w tym czasie. Jej istnienie jest, można powiedzieć, logiczną koniecznością na okres przejściowy pomiędzy wielkimi dyspensacjami wieku Ewangelii i wieku tysiąclecia, bowiem jednocześnie daje czas na to, by ostatnia klasa wieku Ewangelii, klasa wyborcza do ciał godnych, mogła się rozwinąć. Daje też czas na objawianie tego złego systemu szatana i na jego rozpadanie się podczas wielkiego ucisku, co coraz wyraźniej naszymi własnymi oczami widzimy, że to się dzieje, więc okres Epifanii w szerszym znaczeniu nie skończył się w 1954 roku, lecz trwa nadal i trwać będzie aż do rozpoczęcia ziemskiej fazy Królestwa Bożego. I w tych właśnie datach, w tych granicach, czyli w pierwszej wyraźnie zdefiniowanej jako 54 rok po 16 września, czyli byśmy mogli powiedzieć od 17 września, tak, 1954 roku, rozwija się ta klasa poświęconych obozowników Epifanii, bo jak zaraz dojdziemy dalej, to quasi wybrani, czy niby wybrańcy, to są ludzie z bardzo różnych epok, ostatecznie znajdą się wśród quasi wybranych, ale nas zapewne najbardziej interesuje ta klasa poświęconych obozowników Epifanii, najwyższa klasa wśród quasi wybranych, wśród tych niby wybrańców, i ona rozwija się wśród poświęcających się od 1954 roku do czasu rozpoczęcia ziemskiej fazy Królestwa Bożego. Więc ta klasa istnieje z tego powodu, że od 1954 roku nie można wejść na dziedziniec, tutaj jeżeli używamy terminologii obrazu przybytku, a niedorzecznym byłoby stwierdzenie, że od 1954 roku przez te długie dziesięciolecia na całym świecie nikt się Bogu nie poświęcił, bo to byłoby bardzo dziwne, bądź ludzi, którzy przyznają się do chrześcijaństwa, jest ponad miliard na tym świecie. Nawet jeżeli odsetek poświęconych jest bardzo niewielki, liczy się go w jakichś bardzo skromnych promilach, to i tak powstaje spora rzesza ludzi, którzy się poświęcają, a zresztą ci, którzy są na tej konferencji, ci, których spotykamy w naszych zborach, oni deklarują się jako poświęceni. No nie moglibyśmy nazwać ich kłamcami wszystkich, że mówią, a nie są Bogu poświęceni, chociaż tak o sobie mówią, więc takowi istnieją w tym okresie po 1954 roku, a poświęcenie jest przez Boga zawsze nagradzane. I zależnie od tego, jak kto bardzo blisko wchodzi w związki z Bogiem i jak bardzo stara się żyć zgodnie z Jego przykazaniami, zgodnie z zasadami sprawiedliwości, zawsze ma z tego korzyść i zawsze prędzej czy później odbierze z tego nagrodę. bo Bogu podobają się tacy, którzy go szukają i tacy, którzy starają się żyć zgodnie z zasadami sprawiedliwości, a tych, którzy się Bogu podobają, Bóg zawsze nagradza. Taką nagrodę, jaką ma dostępną, taką, jaką uważa za stosowną w danym okresie czasu. Więc to jest klasa, najwyższa klasa wśród quasi wybranych. Mówimy o tych właśnie poświęconych obowiązownikach Epifanii. Oni dzięki swojemu poświęceniu osiągają największy rozwój w charakterze wśród wszystkich quasi wybranych, przez co otrzymują najwyższe stanowiska w obozie Epifanii jako właśnie poświęceni obozownicy, czy też poświęceni obozowcy Epifanii, bo takie dwa terminy się pojawiały w naszej literaturze. No i w miarę postępu czasu, po 54 roku, kiedy to liczba młodocianogodnych maleje, no bo coraz większa liczba po 54 roku kończy swój bieg, bo przecież słyszeliśmy na poprzednim wykładzie, że to jest klasa, która, do której powołanie rozpoczęło się już w XIX wieku. To nie są osoby, które to nie jest klasa składająca się wyłącznie ani w większości z tych, którzy poświęcili się na wiosnę 54 roku albo jesienią 53, bo większość tej klasy poświęcała się wcześniej, dlatego ci, którzy poświęcali się na początku XX wieku, czy w latach 20. się poświęcali, no to ich, biorąc pod uwagę długość życia człowieka, jest niemożliwością, żeby takowi z tych wcześniejszego okresu powołania do tej klasy, by takowi wciąż żyli na ziemi. Jest to niemożliwe. Żyć mogą tylko ci z ostatnich lat przed 54 rokiem, tak powiedzmy tutaj. Więc ich jest coraz mniej, a po 54 roku tych poświęconych obozowców Epifanii jest coraz więcej, bo wciąż ludzie poświęcają się Bogu i z każdym rokiem ta liczba się powiększa, dlatego ta grupa wysuwa się coraz bardziej na czoło. Omawiając temat quasi wybranych, czy też poświęconych obozowników Epifanii, trzeba powiedzieć i to wyraźnie podkreślić, że jest to termin, czy termin poświęconi obozownicy Epifanii, czy quasi wybrani, czy niby wybrańcy, nigdzie nie znajdziemy w Biblii takich określeń. To nie są określenia biblijne. Ale gdybyśmy przyjrzeli się innym klasom ludu Bożego, to w Biblii znajdziemy tylko nazwy na maluczkie statko i plus wiele innych terminów używanych na tą klasę, oblubienica Chrystusowa i tak dalej. I wielka kompania, też tam się takie określenie pojawia. Nawet, ale w Biblii nie znajdziemy nawet określenia starożytni godni, ani nawet młodociani godni. Chociaż oczywiście Biblia o takich klasach uczy. Tak samo Biblia nie mówi wprost o istnieniu klasy poświęconych obozowników Epifanii, bo takiego określenia tam nie znajdziemy, ale uczy o istnieniu takiej klasy, używając na jej określenie różnych terminów, zależnie od tego, z jakiego punktu widzenia patrzy na daną klasę w danym momencie. Te terminy starożytnogodni, młodocianogodni, poświęceni obozownicy Epifanii oraz quasi wybrani, czy też niby wybrańcy, zostały ukute w ruchu epifanicznym po to, by uporządkować temat i wyraźnie pokazać różne klasy ludu Bożego. Bo to uporządkowanie tematu było konieczne, bo w Biblii pod jednym i tym samym terminem w różnych miejscach różne klasy ludu Bożego, czy też nawet różne istoty są rozumiane. Na przykład klasa poświęconych obozowników Epifanii w odniesieniu do okresu tysiąclecia jest nazywana w Piśmie Świętym synami. To są synowie tysiąclecia. Ale termin synowie jest w Biblii używany także dla innych. Aniołowie są nazywani synami, maluczkie statko jest też nazywane synami, a przecież to są zupełnie inne grupy ludu Bożego. Dlatego jeżeli nie chcemy mieć tutaj zamieszania i nieporozumień, o której klasie ludu Bożego mówimy, trzeba było wymyśleć jakieś terminy, które by były unikalne i używane tylko do określenia danej klasy ludu Bożego, a nie żadnej innej. Więc mamy termin poświęceni obozownicy Epifanii, to są ci, którzy poświęcają się po 1954 roku i jak słyszymy poświęceni obozownicy Epifanii, to nikt z nas nie myśli o klasie Kościoła, ani o klasie Wielkiej Kompanii, ani o żadnej z dwóch klas godnych, słysząc ten termin, tylko od razu wie, o czym mówimy. A gdybyśmy powiedzieli terminem synowie, że to są synowie, no to z jakiego okresu czasu rozwoju planu Bożego? A czy w ogóle są to istoty ludzkie? Bo aniołowie też są synami Bożymi i tak są w Biblii nazywani. Nie będę cytował tych wersetów, ale są takie wersety. Więc z tego powodu klasę, która będzie stanowić synów tysiąclecia, nazywamy quasi wybranymi. Ten łaciński przedrostek quasi znaczy jak gdyby i wyraża myśl, że coś jest prawie, na pozór, jak się wydaje, że niby jest, ale tak w rzeczywistości nie jest. Więc quasi wybrani, czy też niby wybrańcy, to ten termin niby wybrańcy wyraża tą samą myśl. Czyli że jak ktoś jest niby wybrany, to wydaje się być wybrany, ale w rzeczywistości nie jest wybrany. To podkreśla bardzo ładnie, że ta klasa niby wybrańców, czy też quasi wybranych, wykazuje spore podobieństwo do klas wybranych, a zwłaszcza do ostatniej klasy wybranych, młodocianogodnych, bo przecież częściowo te klasy, nawet życie członków tej klasy i życie członków tej klasy w sporej mierze zachodzi na siebie. Ci na przykład quasi wybrani, którzy poświęcali się po 54 roku, to przez pierwsze przecież dziesięciolecia swojego poświęcenia, pod koniec lat 50. czy w latach 60. to obracali się głównie wśród tych perspektywicznych, młodociano-godnych w swoim poświęceniu. To dopiero im dalej odchodzimy od 54 roku, to w zborach ta proporcja POE, tak będę używał tego skrótu POE czasami, żeby nie mówić poświęcenie, obozownicy, epifanie, bo to długi termin. Proporcja POE, a proporcja młodocianogodnych się zmienia w taki sposób, że odsetek POE rośnie, a odsetek tych młodocianogodnych maleje w miarę upływu czasu. Aż w dzisiejszych czasach doszliśmy do tego, że są zbory, w których nie ma w ogóle młodocianogodnych, nawet nie może być, jakkolwiek by na tą sprawę nie patrzył, bo nie ma w ogóle osób, które poświęciły się przed 54 rokiem i nawet teoretycznie nie mogą być w tej klasie, na przykład jak w moim zborze. Takowych osób nie ma w ogóle. Więc mówimy o tym dlatego quasi wybranych jako tych właśnie bardzo podobnych do ostatniej klasy wyborczej i to z innych obrazów biblijnych też wynika. Możemy powiedzieć, że w najszerszym znaczeniu używamy terminu quasi wybranych do określenia wszystkich wierzących z okresów poprzedzających tysiąclecie. To byłaby taka najprostsza definicja. No bo jak ktoś jest poświęcony, to też jest wierzący, bo poświęcony musi być wierzący. Wierzący w Jezusa i w Jego okup niekoniecznie musi być poświęcony Bogu, ale żeby być poświęconym Bogu, trzeba było być najpierw wierzącym, bo inaczej Bóg by nie mógł przyjąć takiego poświęcenia. Więc to jest najprostsza definicja, że są to wszyscy wierzący z okresów poprzedzających tysiąclecie, czyli począwszy od czasów Adama, którzy byli na pozór tak jakby wybranymi, chociaż w rzeczywistości nie zostali wybrani. W pewnym uproszczeniu możemy powiedzieć, że jest to klasa, która istnieje w wieku żydowskim i w wieku Ewangelii, włącznie z naszymi czasami, aż do czasu, kiedy obóz Epifanii przejdzie w obóz tysiąclecia. To tak jest zbyt ta definicja, którą podałem, że to wszyscy wierzący z okresów poprzedzających tysiąclecie, to trochę zbyt duże uproszczenie, w którym sporo aspektów tematu zostaje zagubionych, więc lepiej byłoby, gdybyśmy pamiętali, że quasi wybrani składają się z trzech ogólnych grup, bo te ogólne grupy to można jeszcze podzielić i mieć jeszcze więcej tych grup, jeżeli czas nam dzisiaj na to pozwoli, to na koniec przedstawię, że można ich podzielić nawet na 10 grup, ale to już jest takie bardzo precyzyjne dzielenie ze względu na to, w jakim okresie czasu kto się rozwijał, czy był to Izraelita w wieku żydowskim, czy Izraelita w wieku Ewangelii, czy Izraelita po 54 rokiem, ale przed nawróceniem narodu żydowskiego, więc tutaj jest takie dzielenie szczegółowe bardzo. To niekoniecznie trzeba sobie zaprzątać tym głowę, chyba że ktoś lubi takie szczególiki pamiętać, ale te trzy ogólne klasy quasi wybranych należałoby zapamiętać. Więc pierwsza, ta ogólna grupa quasi wybranych składa się z tych Żydów, którzy podczas wieku żydowskiego i wieku Ewangelii w wierze i w praktyce doszli do harmonii z przymierzem Abrahamowym i Mojżeszem i w tym stanie trwali, chociaż się nie poświęcili. To, gdy mówimy, że wierzy w praktyce doszli do harmonii z przymierzem abrahamowym i mojżeszowym, to oczywiście nie mamy na myśli, że wypełnili doskonale zakon, bo wiemy przecież, że jest to niemożliwe. Tylko wiemy, że na tyle, na ile to było możliwe, że bardzo się starali. Nie, że nie byli to tacy, którzy udawali wiarę w obietnice abrahamowe i udawali, że przestrzegają zakonu mojżeszowego, tylko naprawdę się starali, naprawdę miało to dla nich znaczenie i wynakładali spory wysiłek, by żyć zgodnie z tymi zasadami. Przez to, że taki wysiłek w swoim życiu oni wynałożyli, to osiągnęli wyższy stopień harmonii z prawdą i sprawiedliwością, aniżeli pozostała ludzkość, co będzie dla nich korzyścią w czasach restytucji. Bo każdy, kto doszedł w swoim życiu tym obecnym do harmonii, w takim czy innym stopniu, do harmonii ze sprawiedliwością i prawdą, będzie miał z tego korzyść w tysiącleciu. Bo Bóg takowych nagradzał i zawsze będzie nagradzał, bo jest to jak gdyby no, jego sprawiedliwość go do tego zobowiązuje. To jest też taka ciekawa myśl, że Bóg wszystkich, którzy mu służą, którzy się poświęcają, jest zobowiązany nagradzać. Niektórzy nie lubią mówić o nagrodach. Próbuję nawet czasami słychać takie głosy, że mówienie o nagrodzie dla danej klasy jest rzeczą jakby niestosowną, ale jest całkowicie rzeczą stosowną. Jest rzeczą, bowiem jest zgodna ze sprawiedliwością i Bóg jest zobowiązany nagradzać każdego, kto postępuje sprawiedliwie, na tyle, na ile ten ktoś postępuje sprawiedliwie. Dlaczego? Nie, że my go ludzie zobowiązujemy, bo my przecież nie możemy Boga do niczego zobowiązać. Jego własna sprawiedliwość go do tego zobowiązuje, bowiem Bóg nie może być dłużnikiem człowieka. Dlatego musi nagradzać tych, którzy do niego przychodzą, którzy go szukają i którzy starają się żyć zgodnie z jego zasadami. Gdyby tego nie czynił, stawałby się dłużnikiem człowieka, a byłoby to uwłaczające świętości i wielkości jego istoty i jego charakteru. Dlatego tego nie czyni i dlatego też wszystkich nagradza. Dlatego tych Żydów, bo tutaj ta pierwsza grupa, o której mówiliśmy, to są po prostu cieleśni Izraelici z wieku żydowskiego. To są tacy cieleśni Izraelici z wieku żydowskiego i nawet jeszcze wcześniej z wieku patriarchów, którzy nie byli wystarczająco poświęceni Bogu, którzy nie byli wystarczająco wierni, by znaleźć się w wyższej klasie starożytnych godnych. I dlatego znaleźli się wśród tych właśnie quasi wybranych, niby wybrańców. Bo nie byli poświęceni Bogu, albo jak byli to tylko połowicznie, częściowo poświęceni, to za mało, by znaleźć się w klasie starożytnogodnych, która była klasą dla osób poświęconych, oddanych Bogu w tamtym okresie czasu, ale przez to, że starali się cokolwiek, każdy wysiłek przybliżenia się do Boga i do sprawiedliwości przynosi korzyść. W tym życiu niekoniecznie przynosił korzyść, ale jeżeli nawet potrafił i w tym życiu przynieść korzyść, tutaj takiemu Izraelicie cielesnemu, ale na pewno przyniesie korzyść w przyszłości. Że takowi Izraelici byli, i to było ich trochę, zdecydowanie więcej niż starożytnych godnych, to widzimy z zapisu Starego Testamentu. Nie wiem, czy braterstwo pamiętają taki fragment z życia proroka Eliasza, który no, jako jednostka oddana Bogu no, będzie wśród starożytno godnych na pewno, ale kiedy Eliaszowi wydawało się, że został sam jeden wśród w Izraelu, że wszyscy inni już czczą Baala, to mówimy właśnie o tych czasach, kiedy tam Jezebel poprzez swojego męża wprowadziła bałwochwalstwo w Izraelu, to Bóg mu odpowiada, że ma 7000 mężów, których kolano nie zgięło się przed Baalem. Nie sądzę, by wśród tych 7000 mężów, których zasługą było to, że nie oddawali się bałwochwalstwu, było 7000 starożytnych godnych. Bo to, by nie kłaniać się bożkowi, to wydaje mi się, jest zdecydowanie za mało, by znaleźć się w klasie starożytnogodnych. Ale to świadczy o tym, że ktoś ten cenił sobie i starał się żyć zgodnie z nakazami przymierza mojżeszowego, które zakazywało takich rzeczy, oddawania czci różnym bożkom drewnianym czy kamiennym, dzieł rąk ludzkich. I ci ludzie, nie oddając takiego hołdu, narażali się swoje życie i swoje ziemskie interesy narażali, to znaczy, że zasady Boże były im bliskie, więc do klasy quasi wybranych jak najbardziej to wystarcza. Być może byli tam jacyś, byli wśród tych 7 tysięcy, byli i jacyś, którzy byli poświęceni Bogu i znaleźli się wśród starożytnych godnych, ale jeżeli takowi byli, to ileś tam jednostek, nie pełne 7 tysięcy, a też bardzo byłbym zdziwiony, gdyby większość nawet z tej grupy 7 tysięcy taka była. I to jest pierwsza grupa, ogólna grupa quasi wybranych, która się składa z cielesnych Izraelitów, którzy wierzą tutaj właśnie, którzy nigdy nie przyjęli Jezusa, bo wiadomo, ci z wieku żydowskiego to nie mieli takiej okazji, ale ci z wieku Ewangelii teoretycznie mogli przyjąć, bo już Ewangelia była głoszona. Ale oni tego nie uczynili, natomiast cenią sobie przymierze abrahamowe i przymierze mojżeszowe. Nie dotarła do nich wiadomość, albo nie przyjęli wiadomość, że Jezus wypełnił zakon i przez to jego obowiązanie się, jego obowiązywanie się zakończyło. To oni tego nie wiedzą, a nie wiedząc tego, starają się żyć zgodnie, że tak powiem, z dotychczasową prawdą, a zakon mojżeszowy tak jest prawdą Bożą. Był prawdą Bożą, gdy został im dany. To nie szatan podał im ten zakon, to podał im Bóg i jego trzymanie się dla Izraelity jest dobrą rzeczą, jeżeli szczerze stara się to czynić z gorliwością. Z tego odnosi korzyść. To jest pierwsza grupa quasi wybranych. Teraz druga ogólna grupa quasi wybranych składa się z chrześcijan. I tutaj powiedzmy, kogo rozumiemy pod chrześcijanami? No tych, którzy przyjęli Chrystusa. I tutaj już nie ma względnego znaczenia, czy ktoś cieleśnie jest Izraelitem, czy jest tak zwanym poganinem, bo mówimy poganie i Żydzi. Przez pogan w tym użyciu biblijnym, tej użyciu literatury prawdy, to najczęściej rozumiemy nie Żydów. Czyli na przykład my etnicznie, patrząc na nasze pochodzenie, to też jesteśmy poganami, chyba że ktoś jest cielesnym Izraelitą. Ale sądzę, że większość z nas nie jest cielesnymi Izraelitami, więc pochodzimy pod to poganie. A więc dlatego też w tej grupie mówią, że składa się z tych chrześcijan, a ci chrześcijanie to albo bo nie Żydzi, albo Żydzi, którzy przyjęli Jezusa, oni też są objęci w tej grupie, oni nie są już w tej grupie pierwszej, bo w tej grupie pierwszej są ci cielesni Izraelici, którzy Jezusa nigdy nie przyjęli, a trzymają się przymierza abrahamowego i mojżeszowego. Natomiast w grupie drugiej mamy tych, którzy przyjęli Jezusa za swojego Zbawiciela i to już wtedy nie ma różnicy. Są tutaj i osoby żydowskiego pochodzenia, których jest zapewne niewiele, bo ich naród w wieku Ewangelii znalazł się w zaślepieniu względem tutaj Chrystusa i Ewangelii. W przytłaczającej większości są to wierzący pochodzenia pogańskiego, czyli pochodzenia nieżydowskiego, którzy podczas wieku Ewangelii, włącznie z naszymi czasami, bo ta grupa jest wciąż budowana w naszych czasach, do tej grupy wciąż można dołączyć. Są to tacy, którzy chociaż się nie poświęcają, bo nie jest to grupa poświęconych, to jednak pokutują za swoje grzechy i przyjmują Jezusa jako swego Zbawiciela, pozostając wiernymi okupowi i sprawiedliwości. Czyli w tej grupie mamy tych, którzy wierzą w Jezusa i starają się być wierni okupowi, czyli wierzę w Jezusa i zasłudzę tej ofiary Jezusa i także zasadę sprawiedliwości. Bo to nie może być ktoś, kto mówi, że wierzy w Jezusa, a kradnie na lewo i na prawo i jest człowiekiem, no ogólnie powiedzmy, niegodziwym, a deklaruje wiarę w Jezusa. No to takiej grupie się nie ostanie. Może nawet jeżeli początkowo był po zadeklarowaniu, uwierzeniu w Jezusa, ale jeżeli nie, ktoś taki nie przestrzega zasad sprawiedliwości, nie stara się przestrzegać zasad sprawiedliwości, to ostatecznie w takiej grupie się nie znajdzie, bo zostanie z niej usunięty. Więc takowi przyjmują łaskę Bożą w próbnym usprawiedliwieniu, czy też w tymczasowym usprawiedliwieniu, bo w naszej literaturze takie dwa terminy funkcjonują. Na jedno i to samo, to wszystko wynika z tłumaczenia angielskiego słowa tentative. Czasami tłumaczone było jako próbne, czasami jako tymczasowe, można by tłumaczyć jeszcze jakoś inaczej. Ciężko znaleźć po prostu idealny odpowiednik. Nie ma idealnego odpowiednika w języku polskim, więc można iść na różne słówka, które oddają różne aspekty oryginału, więc to próbne, czyli takowi otrzymują to próbne usprawiedliwienie, zwane też tymczasowym usprawiedliwieniem, z towarzyszącym mu oczywiście pokojem z Bogiem, bo przy przyjęciu tego próbnego usprawiedliwienia ktoś osiąga stan pokoju z Bogiem. Więc oni osiągają odpowiedni stopień harmonii z zasadami prawdy i sprawiedliwości, przynajmniej w pewnej mierze przykładają się do studiowania i rozpowszechniania Słowa Bożego, takowi, są jak gdyby prawie na pozór z wybranych, chociaż w rzeczywistości takimi nie są, bowiem nie podejmują kroku poświęcenia polegającego na wyrzeczeniu się własnej woli w stosunku do siebie i świata, a przyjęcia woli Bożej jako własnej. Możemy powiedzieć, że z punktu widzenia celów wyborczych wieku Ewangelii przyjmują oni łaskę usprawiedliwienia nadaremno. Jest w Biblii takie sformułowanie, które właśnie o tym mówi, że o przyjmowaniu łaski Bożej nadaremno, ale to ich przyjęcie łaski Bożej nadaremno jest tylko z punktu widzenia celów wyborczych wieku Ewangelii. Bowiem celem wyborczym wieku Ewangelii jest wybranie klas wyborczych. Bo z tego punktu widzenia jest to nadaremno, bo z nich żadna klasa wyborcza nie powstaje, bo nie będzie z nich ani członków kościoła, ani wielkiej kompanii, ani młodosianogotych, bo się nie poświęcają. W związku z tym, a to usprawiedliwienie, które ma być tym pierwszym krokiem, wstępnym krokiem do poświęcenia, no to głównie w wieku Ewangelii ma służyć właśnie poświęcenie. Dostępują wierzący w wieku Ewangelii, dostępowali usprawiedliwienia po to, by mogli się Bogu poświęcić, po to, by z nich powstały klasy wyborcze w wieku Ewangelii. Więc z tego punktu widzenia to ich usprawiedliwienie jest rzeczywiście nadaremno. Ale od razu chciałbym zaznaczyć, że tylko i wyłącznie z tego punktu widzenia jest nadaremno. Bowiem jeśli takie jednostki pozostają lojalne, wierne wobec okupu i sprawiedliwości, to wcale nie tracą swojego usprawiedliwienia, gdy się nie poświęcają, wbrew temu, co tu i ówdzie niektórzy próbują nauczać w tym temacie. I mimo tego, że się nie poświęcają w czasach przedrestytucyjnych, to jednak posiadając w jakimkolwiek stopniu harmonię z prawdą i sprawiedliwością, osiągnięte w tym życiu będą miały przewagę nad innymi w czasach restytucji. Takowi będą mieli przewagę nad ogółem ludzkości, nad klasą restytucyjną wieku tysiąclecia. I to jest ważna rzecz, którą należy podkreślić, bo wśród braci różne poglądy można usłyszeć i można było usłyszeć. Ja sam nawet pamiętam z dość dawnych czasów, kiedy byłem jeszcze dzieckiem w moim zborze, to wydaje mi się, że słyszałem poglądy braci, którzy niektórzy sugerowali, że takowi za to, że wzięli łaskę Bożą nadaremno i się nie poświęcili, to są tacy, którzy zasługują na kary z tego powodu. No, jak mogą zasługiwać na karę za to, że mają większy stopień zgodności z prawdą i sprawiedliwością niż ogół ludzkości, to mają być karani bardziej niż ogół ludzkości? Za to, że starali się nie grzeszyć w swoim życiu i żyć sprawiedliwie, to mają być karani bardziej od złodziei, morderców i wszelkiej maści nikczemników, od jakich roi się na tej ziemi? Przecież to jest niedorzeczne i absurdalne i niezgodne z zasadą boskiej sprawiedliwości totalnie. To są ci, którzy w wieku tysiąclecia będą odbierać nagrody za swoje życie, próby życia zgodnie z prawdą i sprawiedliwością z tego życia. I jest to bardzo duża grupa ludzi, bo ta grupa się nie buduje wcale od 54 roku. I tak jak w przeciwieństwie do grupy pierwszej, która składa się z cielesnych Izraelitów, nie jest ograniczona do jednego stosunkowo niewielkiego liczebnie narodu. Tutaj są wszyscy chrześcijanie od początku wieku Ewangelii, czyli wszyscy chrześcijanie po 33 roku, którzy uwierzyli w Jezusa, się nie poświęcili. Z całego świata, po dzień dzisiejszy. I tutaj wymogi ostania się w tej klasie nie są tak wysokie, jak wymogi w przypadku poświęconych, które są znacznie wyższe i dlatego trudniej jest je spełnić, a tutaj znacznie łatwiej się ostać, dlatego wydaje mi się, że jest to bardzo liczna klasa wśród quasi wybranych. Wśród quasi wybranych powiedział, no zdecydowanie najliczniejsza, bo cały wiek Ewangelii po dzień dzisiejszy. A takich chrześcijan, którzy żyją swoim życiem, realizują swoje pragnienia, ale wierzą w Jezusa i starają się żyć sprawiedliwie, to trochę by się znalazło. Przy wielu kościołach protestanckich takowych nie jest aż tak strasznie mało. Nie są to jakieś niezauważalne promile, tysięczne części procenta, tylko osoby, które da się zauważyć, że takowe istnieją. Czyli to jest ta druga grupa. Wierzący w Jezusa, niezależnie od tego, z jakiego narodu pochodzą, przez cały wiek Ewangelii, którzy się nie poświęcili. I grupa trzecia, to o tej grupie już wspominałem wcześniej, to są właśnie ci poświęceni obozownicy Epifanii. To są ci, którzy poświęcają się i pozostają wierni przed otwarciem Drogi Świętej, która często w literaturze prawdy była nazywana gościńcem świątobliwości, ale czy swojego poświęcenia dokonują po 16 września 1954 roku, stąd za późno, by należeć do wybranych. Muszą oni osiągnąć o wiele wyższy stopień harmonii z prawdą i sprawiedliwością w tym życiu niż poprzednio wymienione dwie grupy niepoświęconych. I zwróćmy uwagę na tą myśl. Aspirując do tej klasy, bo to my staramy się być, no nie tylko my, ale między innymi my staramy się być, znaleźć sobie miejsce wśród poświęconego obozu Epifanii, to pamiętajmy o tym. Musimy, by tam znaleźć sobie miejsce, musimy osiągnąć o wiele wyższy stopień harmonii z prawdą i sprawiedliwością w tym życiu niż poprzednio wymienione dwie grupy niepoświęconych kwasji wybranych. Czyli musi być w nas większa harmonia z prawdą i sprawiedliwością niż wśród cielesnych Żydów trzymających się przymierza Abrahamowego i Mojżeszowego i niż wśród niepoświęconych chrześcijan trzymających się okupu i starających się żyć sprawiedliwie. A co więcej, musimy także osiągnąć odpowiedni stopień świętości w swoim życiu. Nie tylko sprawiedliwości, ale wręcz pewien stopień świętości. A kto z tych perspektywicznych, poświęconych obozowników tego nie dokona, to spadnie do drugiej grupy quasi wybranych, czyli do niepoświęconych wierzących w Jezusa. Nie dokona tego albo z powodu niewystarczającej gorliwości i niepełnego poświęcenia, albo zbyt krótkiego stażu w poświęceniu, bo przecież ludzie będą poświęcać się Bogu do samego czasu rozpoczęcia ziemskiej fazy Królestwa Bożego. Jak ktoś poświęci się tydzień, dwa tygodnie przed rozpoczęciem ziemskiej fazy Królestwa Bożego, trudno spodziewać się, żeby w przeciągu tego krótkiego okresu czasu osiągnął odpowiedni rozwój, odpowiedni stopień świętości czy nawet sprawiedliwości w swoim życiu. To Bóg będzie każdego oceniał. Jeżeli uzna, że jest niewystarczający, to po prostu zaliczy go do tej drugiej grupy quasi wybranych, czyli do niepoświęconych, wierzących w okup Jezusa. Więc poprzez ci, którzy mieli szansę się rozwinąć, a tego nie wykorzystali, to też spadają do tej drugiej grupy. I ci, którzy nie mieli czasu, żeby tego rozwoju swojego dokonać, to też tutaj spadną do tej grupy drugiej. To jest właśnie na tym polega elastyczność tej klasy, bo nie jest to klasa wyborcza w jego Ewangelii. To nie są ludzie, którzy muszą zakończyć swój rozwój w pełni, bo oni obiecane mają stanowiska książąt w wieku tysiąclecia, bo biorą udział w lepszym zmartwychwstaniu i to wszystko musi być zamknięte, bo oni są wybrani. Nie, ci nie są wybrani w rzeczywistości. Oni wykazują tylko pewne podobieństwo do wybranych, dlatego też oni i tak zawsze będą na ziemi, gdyby tak najwyższa klasa wśród tutaj ludzi na ziemi, więc ich można łatwo przesunąć albo do tych niepoświęconych wierzących, albo jest też taka możliwość, o tym powiedzmy, bo jeżeli ktoś jest niewierny, to w ogóle traci stanowisko przed tysiącletnim ludzie Bożym i odpada do klasy restytucyjnej, do ogółu ludzkości. Ja to, co mówiłem, że spadnięcie z tej grupy poświęconych, z POE do niepoświęconych wierzących, czyli drugiej grupy wśród quasi wybranych, to jest dla tych, którzy niezupełnie byli poświęceni, czyli nie starali się aż tak bardzo, ale swoją wiarę i sprawiedliwość zachowali w swoim życiu. Jeżeli ktoś nie zachowa wiary albo sprawiedliwości, to w ogóle wypada sprzed tysiącletniego ludu Bożego, bo nie jest godzien tam miejsca w ogóle. Więc te trzy grupy quasi wybranych będą stanowiły synów wieku tysiąclecia i dzięki swojemu przedrestytucyjnemu rozwojowi i przygotowaniu będą się nadawać do tego, by zostać głównymi pomocnikami starożytnych i błonocianogodnych w usługiwaniu światu prawdami tysiąclecia. Pismo Święte pokazuje, bo ja tutaj mówiłem teraz o tej klasie, a w Piśmie Świętym mówiłem, że Pismo Święte uczy o tej klasie, ale uczy w postaci obrazów, w postaci typów biblijnych, obrazów. Jest ich bardzo dużo. Ja tutaj ciągle zerkam na zegarek, żeby się w czasie zmieścił i nie przedłużył swojego wykładu. Podam tyle z tych obrazów, na ile starczy mi czasu, a ich jest taka masa, że długie godziny można by opowiadać, bo nawet ja jeden obraz jakiś podam, powiem 2-3 minuty na jego temat, a na temat samego obrazu tego można by mówić kilka godzin, żeby rozważyć wszystkie jego szczegóły. Więc tutaj tak, pierwszy obraz to są restytucyjni synowie. O tym mówi nam bardzo dobrze znany Joela 2,28, czy też Joela 3,1 w nowszych przykładach, gdzie czytamy, że potem, czyli w wieku tysiąclecia, wyleję mojego ducha na wszelkie ciało i wasi synowie i wasze córki prorokować będą, wasi starcy będą śnili, a wasi młodzieńcy będą mieli widzenia. To wiemy, było już wspominane, że starcy przedstawiają starożytnych godnych, młodzieńcy młodocianych godnych, synowie quasi wybranych, a córki niewybranych. Nas tutaj najbardziej interesują synowie, którzy przedstawiają quasi wybranych. Kolejny obraz, o którym moglibyśmy wspomnieć, to jest Izajasza 60 rozdział, a werset 4. I tam w Izajasza 64 czytamy: podnieś oczy i spojrzyj wokoło. Wszyscy gromadnie przychodzą do ciebie. Twoi synowie przychodzą z daleka, a twoje córki niesione są na rękach. Czytam w przekładzie Biblii Warszawskiej, bo zdaje się, w Biblii Gdańskiej i niektórych innych o tych córkach pisze, że niańczone są na rękach, a tutaj, że twoje córki niesione są na rękach. Mówione tutaj, podnieś oczy i spojrzyj wokoło, to słowa wypowiadane do Chrystusa, głowy i ciała z okresu tysiąclecia. I tutaj jest powiedziane, że niech popatrzą, co się tutaj dzieje. Synowie przychodzą z daleka, czyli właśnie ci quasi wybrani przychodzą z daleka, ze wszystkich stron świata pojawią się quasi wybrani, bo jest to klasa bardzo porozrzucana we wszystkich kościołach chrześcijańskich, znajdująca się i nawet wśród tych, którzy nie są związani z jakąkolwiek grupą chrześcijańską, ale są wierzącymi, którzy nie zgromadzają, nie zbierają się z żadną grupą, z żadnym zborem, mogą istnieć tak samodzielnie w próżni, można by to powiedzieć. I tu jeszcze warto podkreślić, że quasi wybrani są pokazani jako synowie, a córki przedstawiają tutaj niewybranych i jak ten werset ładnie podaje, że synowie sami przychodzą, a córki są niesione, co pokazuje nam na właśnie wyższość synów nad córkami. Zresztą tak wiemy, w krajach orientalnych synowie są bardziej cenieni niż córki, to już chociażby z tego powodu wynika wyższość quasi wybranych nad niewybranymi. A po drugie, tutaj jest pokazana, jest to w tym pokazane, że synowie Chrystusa, głowy i ciała, przychodzą sami. A dlaczego przychodzą sami? Bo oni już w tym życiu znali Chrystusa. Oni już w tym życiu za Jego Królestwem tęsknili, za sprawiedliwością tego Królestwa, którą starali się praktykować na tyle, na ile mogli. Dlatego oni przychodzą. Jak tylko to Królestwo się pojawia, to ich nie trzeba zachęcać. Chodźcie do Królestwa Chrystusa, bo oni sami przyjdą do tego Królestwa, bo oni będą bardzo chcieli przyjść, bo oni już Chrystusa znają z tego życia. Natomiast córki trzeba nieść, bo córki to będzie świat ludzkości. To będą ci, którzy nigdy o Chrystusie nie słyszeli albo słyszeli tyle, że nic im to w życiu nie dało, że jest to Chrystus, to dla nich jakaś tak urocza postać z obrazka, który całowali i któremu się kłaniali i tyle. To dla nich jest tak, więc nie będą mieli siły, by chodzić w tysiącleciu samodzielnie, przynajmniej na początku. Później jeszcze, tak, mógłbym powiedzieć teraz o zwierzętach czystych w Arce Noego i w ogóle o Arce Noego. Więc powiem tylko tyle o tym, że zwierzęta czyste z Arki Noego przedstawiają quasi wybranych. Tam mamy te cztery pary ludzkie, to przedstawiają cztery klasy wyborcze w Ewangelii. Zwierzęta czyste przedstawiają tutaj właśnie quasi wybranych, a zwierzęta nieczyste to klasę restytucyjną i tym sposobem mamy wszystkich z ludzkości, którzy dzięki temu właśnie zamierzeniu Boga pokazanemu w arce zostali uratowani i osiągnęli życie wieczne bez wchodzenia na jakim poziomie się znajdują. I tyle, bo mam tutaj więcej przygotowane. Można by tutaj jeszcze jedną rzecz przedstawić, że piąta klasa nasienia abrahamowego, taki termin tutaj Brad Johnson kiedyś użył o nich, nie chcąc przez to powiedzieć, że są klasą, piątą klasą wyborczą, bo takowej nie ma, ale są piątą klasą przed tysiącletniego nasienia abrahamowego. Gdybyśmy przyjrzeli się Rzymian 4,16, to tam przeczytamy takie słowa, że przeto obietnica została dana na podstawie wiary, aby była z łaski i aby była zapewniona całemu potomstwu, nie tylko temu, które polega na zakonie, ale i temu, które ma wiarę Abrahama, ojca nas wszystkich. I tutaj to, co chciałbym podkreślić, to, że wiarę Abrahama, ojca nas wszystkich. Abraham jest także naszym ojcem. Jeżeli jesteśmy ludźmi wiary, Abraham jest naszym ojcem i to nawet w większym stopniu jest naszym ojcem niż ojcem tych, których jest literalnym przodkiem, czyli swoich jest w większym stopniu naszym ojcem niż cielesnych Izraelitów. Jeżeli jesteśmy duchowymi Izraelitami, to Abraham jest w większym stopniu naszym ojcem niż jest ojcem cielesnych Izraelitów i obietnica jest właśnie na podstawie wiary, aby była dla wszystkich, nie tylko dla cielesnych potomków, ale dla wszystkich potomków. I to my należymy do, te między też należymy do tego wielkiego narodu, który Bóg obiecał Abrahamowi wywieźć z jego bioder. Bo to jak później to zostało to wyjaśnione w Nowym Testamencie, ten lud wielki, wielki naród, jako gwiazdy na niebie i jako piasek na brzegu morskim, który miał być powstać z Abrahama, to Bóg nie przewidział, że będą to wyłącznie, ani nawet w większości jego cieleśni potomkowie, tylko ci, którzy będą żywić taką wiarę, jaką i on żywił w swoim życiu. Więc mówię o tym, żeby podkreślić, że my należymy drugorzędni, poświęceni obozownicy Epifanii, quasi wybrani, szerzej mówiąc, należymy do tego drugorzędnie, do tego piasku. Bo mamy, że uczynię z ciebie naród wielki, a w przymierzu związanym przysięgą to ta obietnica została rozwinięta, że ten naród ma być rozmnożony jako gwiazdy na niebie, bo to klasy duchowe, maluszkie statko, wielka kompania i jako piasek na brzegu morskim to mamy obydwie klasy godnych, ale drugorzędnie poświęceni obozownicy Epifanii należą do przedtysiącletniego nasienia Abrahama i ponad klasę restytucyjną będą używani do błogosławienia wszystkich narodów ziemi. O tym warto pamiętać w naszym życiu, że ze względu na to, że mamy być tym drugorzędną częścią piasku, to też jesteśmy rozwijani pod przymierzem abrahamowym. Kiedyś na jednym z naszych pierwszych spotkań, jakie mieliśmy, jeden brat zapytał mnie, że każdy musi się rozwijać pod jakim przymierzem. Pod jakimś przymierzem się musi rozwijać. A ty, bracie, pod jakim przymierzem się rozwijasz? Zadaje mi takie pytanie. No to wtedy, jakby ktoś tak nas zapytał, to odpowiadamy mu, że rozwijamy się pod ziemskimi zarysami przymierza abrahamowego. Że będziemy właśnie tym potomstwem Abrahama, bo on jest naszym ojcem, naszym duchowym ojcem, tym potomstwem Abrahama, które jest ukazane w przymierzu abrahamowym jako tak liczne jak piasek na brzegu morskim. Inny obraz to dzieci antytypicznej Ketury, która wyobraża nowe przymierze. To o tym wspominał tutaj brat, mój przedmówca, brat Mirek Selin o tym mówił, bo wśród tych potomków Ketury są też młodociano godni. Ja tylko tak mogę powiedzieć, że ten trzeci syn z sześciu synów Ketury, Medan, wyobraża poświęconych obozowców Epifanii i dwie kartki odkładamy i idziemy dalej. Później inne obrazy na quasi wybranych, bo ich jest bardzo dużo. Nawet to podam teraz taką listę, że są symbolizowani w bracie Abrahama na Chorze, w synogarlicy i gołębiątku z ofiary Abrahama, w synach Mojżesza, Gersonie i Elizerze, w lewitach wieku Ewangelii, w Orfie, czyli w Orfie synowej Noemi, w królowej Saby i jej orszaku, w Netenejczykach po powrocie z niewoli, w topografii Jerozolimy jako pagórek Ofel, siostrze Mojżesza Miriam przewodniczącej temu chórowi po przejściu przez Morze Czerwone, w połowie pokolenia Manasesa, która została z 9 pokoleniami, w rodzinach Galaada, w córkach Salfaada, w potysiącletnich naczyniach ku uczciwości. I to jeszcze nie jest, to taka lista jest długa, ale ona i tak nie jest kompletna. Tych obrazów jest jeszcze więcej. Więc tutaj bratelstwo, zapamiętajmy te trzy ogólne grupy quasi wybranych. Żydzi wierzący w przymierze mojżeszowe i abrahamowe, pierwsza grupa, druga grupa niepoświęconi, wierzący w Chrystusa i praktykujący sprawiedliwość i grupa trzecia, poświęceni obozownicy Epifanii. Ich te trzy ogólne grupy można by rozdzielić na aż 10 grup. Nie będę miał niestety już czasu, żeby o tym dzisiaj mówić. Z tej grupy pierwszej, czyli z tych Żydów trzymających się przymierza mojżeszowego, ze względu na to, w jakim okresie czasu oni się rozwijają, to można uzyskać samych Żydów, można uzyskać 7 grup aż, czy z wieku żydowskiego, czy z wieku Ewangelii, czy przed 54 rokiem, czy przyjęli Jezusa, czy poświęcili się Jezusowi. I później jeszcze 3 grupy z tak zwanych pogan. Tutaj też można by uzyskać, łącznie można by uzyskać 10. Nie starczy mi na to czasu. Jeżeli ktoś chciałby się dokładnie zapoznać z tym tematem, to polecam teraźniejszą prawdę numer 490, albo inaczej można ją nazwać Lato 2004, bo w tym okresie czasu tak już były też nazywane. Jest tam bardzo długi artykuł, który prawie calutką teraźniejszą prawdę zajmuje, który w szczegółach omawia klasę quasi wybranych, a mi czas pozwala na tyle, więc ile udało mi się przedstawić, tyle przedstawiłem braterstwu. Życzę błogosławieństwa z tego tematu i sam je pragnę uzyskać. Na tym dziękuję. Kończę dziękując za uwagę.